zorganizowany przez rząd, poszczególne miasta i gminy starają się, tak jak Dijon, zaopatrzyć w nie u lokalnych producentów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio.
Słuchacie wiadomości Radia Poznań.
W których jeszcze w tej chwili Ukraina, tam pożary, które obejmują tysiące hektarów. Płoną łąki i lasy w obwodach żytomierskim i kijowskim. Pożary występują też w strefie czarnobylskiej.
Jak poinformowała Państwowa Służba do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych, przy likwidacji pożarów w obwodzie żytomierskim pracuje ponad 1000 strażaków, 100 pojazdów pożarniczych oraz 2 samoloty. Płoną i tlą się lasy oraz łąki. Łącznie w obwodzie żytomierskim pożary obejmują 4390 hektarów. Nie poinformowano o dokładnym obszarze pożarów w obwodzie kijowskim, ale tam do gaszenia zaangażowanych jest ponad 1300 strażaków oraz niemal 300 pojazdów i 3 samoloty. W obwodzie kijowskim i żytomierskim w wyniku pożarów lasów spłonęło kilkadziesiąt budynków. Zginęła co najmniej jedna osoba. Duża część pożarów w obu obwodach obejmuje wysiedloną strefę czarnobylską. W wyniku pożarów od kilku dni zanieczyszczenie powietrza w ukraińskiej stolicy osiąga poziomy niebezpieczne dla zdrowia, stawiając Kijów na pierwszym miejscu w światowej statystyce skażenia powietrza. Paweł Buszko, Polskie Radio.
Pogoda.
Teraz jeszcze dość ciepło, ale temperatury zaczynają coraz szybciej spadać. Nad ranem mogą być przymrozki od minus jednego, miejscami nawet minus 3 stopnie. W ciągu dnia jutro zachmurzenie niewielkie, 13-14 stopni, a więc sporo przejaśnień, sporo słońca, czyli tak jak dzisiaj.
W nowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Dokładnie 6 minut po godzinie 19 w kalendarzu nadal niedziela, 19 dzień kwietnia. Zapraszamy na drugą godzinę spotkania z muzyką i sportem na antenie Polskiego Radia Poznań w audycji w sportowym rytmie. Dobry wieczór, mówią Państwu realizujący nasz program Paweł Kretkowski, a sprzed mikrofonów w studiu kłaniają się
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Do godziny 20 przede wszystkim dużo atrakcji dla sympatyków dwóch bardzo popularnych dyscyplin sportu w naszym regionie także, czyli piłki nożnej i żużla. Będziemy składać się Państwu meldunki, raporty gorące z tego, co dzieje się w piłkarskich obozach Lecha Poznań i Warty Poznań. Będziemy mówić o obniżkach pensji w futbolowej trzeciej lidze, m.in. w Polonii Środa Wielkopolska. Zajmiemy się także klubami niższych lig naszego regionu. Na później będzie o Speedwayu, którego sezon 2020 zupełnie nie wystartował. Już miało być za nami kilka kolejek spotkań, a wciąż nie wiadomo, kiedy ta rywalizacja na ligowych torach się rozpocznie i czy w ogóle się rozpocznie. Porozmawiamy m.in. o tym z szefem polskiego żużla, poznaniakiem Piotrem Szymańskim, no a później zrobimy szybki rajd do klubu Ekstraligi mistrzowskiej ekipy Fogo Uniwersno, do pierwszoligowych drużyn z Ostrowa Wielkopolskiego i z Gniezna. To wszystko do godziny 20 i teraz zerknijmy na to, choć agencyjne doniesienia dzisiaj bardzo małe.
Ale ciekawe chociażby z regionu, bo piłkarze Lecha, jakby to nie zabrzmiało, kończą urlopy. Oczywiście od połowy marca wszyscy trenowali indywidualnie, zgodnie z planami opracowanymi przez trenerów, ale w ostatnich dwóch tygodniach obciążenia były mniejsze, ponadto zawodnicy mogli wyjechać do rodzinnych domów. Teraz muszą wrócić, a że Christian Gytkier, Bohdan Budko oraz Miki van der Hart wyjechali za granicę, muszą przejść dwutygodniową kwarantannę. Pozostali do minimum, muszą ograniczyć kontakty z otoczeniem. Wszystkim 4 maja zostaną zrobione testy na COVID-19 i być może będzie zgoda władz na zespołowe treningi, tak żeby pod koniec maja wznowić rozgrywki, bo taki jest plan. Czy do zrealizowania? To się okaże. Co zrobić ze spadkami i awansami w różnych ligach, jeżeli nie uda się dograć sezonu do końca? To jeden z głównych dylematów organizatorów rozgrywek. W angielskiej Premier League do zakończenia zostało jeszcze 9 kolejek oraz 2 zaległe mecze. I jeżeli z powrotu na boiska nie będzie, prawdopodobnie nie nastąpią spadki do niższej ligi. Zdradził to Tony Bloom, właściciel Brighton, po spotkaniu przedstawicieli klubów angielskiej ekstraklasy. Tymczasem kolejne kluby starają się oszczędzać na wynagrodzeniach piłkarzy, zawodnicy oraz sztab szkoleniowy rywalizujący we włoskiej Serie A Paromy zrezygnowali z pobierania pensji od marca do czerwca włącznie. Czołowi polscy kolarze mogą nie wystartować w tegorocznym wyścigu Tour de France, jeżeli oczywiście on się odbędzie. Team Ineos zapowiedział, że nie pojedzie w wyścigu, jeżeli organizatorzy nie będą w stanie zapewnić bezpieczeństwa. Zawodnikami Ineos są nasi kolarze Michał Kwiatkowski i Michał Gołaś, a także czterokrotny zwycięzca Tour de France, Brytyjczyk Chris Froome. Francuski wyścig z powodu pandemii koronawirusa ma się rozpocząć 29 sierpnia, a nie jak wcześniej planowano 27 czerwca.
9 minut po godzinie 19. Powolutku już możemy posłuchać sobie nagrania Roberta Palmera, który muzycznie rozpocznie drugą część spotkania z muzyką i sportem w audycji W Sportowym Rytmie. A skoro jest okazja, to my gramy dla Państwa dzisiaj do godziny 20. Jutro poranne serwisy Państwo doskonale wiedzą, 6.05 i 7.05. No a radio towarzyszy Państwu także to sportowe od wielu, wielu już lat, bo dokładnie za kilka dni w piątek 24 kwietnia Poznańskie Radio będzie obchodzić 93. rocznicę istnienia na medialnej mapie. Sportu na naszej antenie nigdy nie brakowało. Mamy nadzieję, że też nie zabraknie. Przecież cały czas wiemy o słynnej gimnastyce porannej, która była pierwsza w Polsce transmisja meczu piłkarskiego. Wiele innych relacji i sprawozdawcy, począwszy od pioniera transmisyjnego pana Ludomira Budzińskiego. Zatem jutro poświęcimy temu tematowi. Zachęcimy Państwa do radiowych wspominek w jutrzejszym wydaniu Sportowej Areny. Jutro od godziny 21.10 będzie troszkę archiwalnych głosów ludzi sportu i Poznańskiego Radia i podyskutujemy sobie m.in. z pasjonatem radiofonii i wielkim kibicem profesorem Lechosławem Gawreckim z Gniezna, a także wieloletnim realizatorem transmisji sportowych w Polskim Radiu Poznań Ludwikiem Sołtysiakiem. Zatem na radiowe specjalne jutrzejsze wydanie Sportowej Areny zapraszamy jutro od 21.10, a my do tematów piłkarskich w tym wydaniu audycji w Sportowym Rytmie powrócimy już za 3,5 minuty. Speed. 14,5 minuty po godzinie 19. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Zgodnie z obietnicą startujemy z informacjami i raportami piłkarskimi. Najpierw wybieramy się na Bułgarską, gdzie stacjonuje kolej. Oto przed nami rozmowa z rzecznikiem KKS Lech Poznań, Maciejem Hęszlem.
Jaki jest plan działań, jaka jest perspektywa ewentualnego wznowienia rozgrywek?
Myślę, że coraz większymi krokami zbliżamy się do tego wznowienia rozgrywek. Zarówno Polski Związek Piłki Nożnej, jak i Ekstraklasa SA podejmują kolejne decyzje. Początkowo to zatrzymanie rozgrywek było do 26 kwietnia, ale jasnym jest, że ten termin absolutnie nie zostanie dochowany. W związku z tym napisany został nowy scenariusz wznowienia rozgrywek i on zakłada to, żeby jakby aktywizacja sportowa i to, żeby mecze mogły się odbywać, na razie jeszcze bez udziału publiczności. To jest okres ostatniej dekady maja, czyli no w okolicach 25-26 maja. Tutaj jeszcze są decyzje. PZPN oczywiście musi ustalić nie tylko rozgrywki w niższych ligach od pierwszej w dół, ale no też przede wszystkim rozgrywki Pucharu Polski, którymi Lech Poznań jest żywo zainteresowany. Są do rozegrania dwa mecze ćwierćfinałowe plus dwa półfinałowe i mecz finałowy, więc troszkę grania tutaj w Pucharze Polski jest. Ma to wystartować w końcówce maja i podobnie również w końcówce maja ma wystartować Ekstraklasa, z tym, że oczywiście scenariusz zakłada, że może być lekkie przesunięcie, na przykład o tydzień na początek czerwca, w zależności od tego oczywiście, na ile pozwoli koronawirus, na ile sytuacja epidemiczna w kraju pozwoli na to, żeby właśnie mecze rozgrywać.
Czarny scenariusz zakłada, że rozgrywek nie uda się wznowić, ale widzę, że i wśród klubów, i w PZPN-ie, i w Ekstraklasie raczej wszyscy wolą patrzeć optymistycznie.
Tak, zdecydowanie jest to optymistyczne spojrzenie właściwie wśród wszystkich klubów, zwłaszcza też po decyzjach UEFA, po pierwsze tej odkładającej Mistrzostwa Europy o rok, a po drugie także po tym liście, który pojawił się 2 tygodnie temu, podpisany przez szefa UEFA pana Ceferina, który jakby jasno dał do zrozumienia, że nie należy kończyć w tej chwili rozgrywek ligowych, tylko wszystko robić, żeby te rozgrywki udało się zakończyć, nawet z tym założeniem, że tą datą graniczną nie będzie 30 czerwca, czyli data końca kontraktów wielu piłkarzy na świecie, bo tak jest przyjęte, że piłkarze podpisują kontrakty do 30 czerwca, tylko że nawet rozgrywki będą mogły być przesunięte na lipiec, a może nawet i sierpień, więc faktycznie otworzyło się takie okienko kalendarzowe dla no niemal wszystkich lig w Europie, żeby te rozgrywki normalnie dokończyć, żeby nawet nie szukać rozwiązania rozegrania 30 kolejek, tylko nawet 37 kolejek, czyli tych 11 brakujących, plus oczywiście meczów w Pucharze Polski.
To, co dzieje się na Bułgarskiej, klub oczywiście pracuje zdalnie, wielu piłkarzy w Poznaniu nie ma.
Piłkarze jakby no są na takim etapie, jak są zwykle po zakończeniu meczów w grudniu, przed świętami Bożego Narodzenia. Dokładnie taki sam okres, czyli odesłanie piłkarzy na urlopy, bo sztab przygotowania fizycznego, czyli trenerzy Karol Kikut i Andrzej Kasprzak, zdecydowali, że nie ma sensu dłużej podtrzymywać formy piłkarzy, bo ta forma i tak stopniowo spadała z każdym kolejnym tygodniem, bez normalnych treningów na boisku, więc uznali, że rozpoczyna się taki okres roztrenowania. Piłkarze zostali odesłani na 2-tygodniowe urlopy. Pierwszy tydzień to był dla nich relaks, odpoczynek. Tutaj nie byli w ogóle pilnowani, jeśli chodzi o treningi, o tę ich aktywność fizyczną. Natomiast ten drugi tydzień trwający w tej chwili to jest tydzień, kiedy już wykonują rozpiski indywidualne, właśnie przygotowane przez trenerów przygotowania fizycznego. 20 kwietnia te urlopy się kończą, czyli w najbliższy poniedziałek piłkarze mają stawić się w Poznaniu. Z tym zastrzeżeniem, że wyjechała też część piłkarzy zagranicznych. Oni dostali wolną rękę, że mogli pojechać do swoich rodzin. No i z tym zastrzeżeniem, że skoro ten scenariusz rozgrywek zakłada, że mecze będą odbywać się dopiero na koniec maja, no to będą mieli tutaj szansę ci piłkarze zagraniczni powrócić, przejść zgodnie z przepisami 2-tygodniową kwarantannę i potem wznowić treningi i przygotować się już do tych meczów, które będą w końcówce maja. Takich piłkarzy jest 3: Bogdan Butko, Christian Gytkier oraz Miki van der Hart. Wszyscy oczywiście podróżowali lądowo, ponieważ złapać teraz połączenie lotnicze nie sposób, więc wsiedli w samochód, no i bezpiecznie absolutnie odcinek z Poznania do swojego domu, czy to w Holandii, czy w Danii, czy na Ukrainie, pokonali. No i w związku z tym są ze swoimi rodzinami, wrócą 20 kwietnia, przejdą kwarantannę i potem będą trenować. No i miejmy nadzieję, będzie okazja wznowić treningi, jeżeli chodzi o cały zespół Lecha Poznań. Chociaż tutaj oczywiście jeszcze ostateczne decyzje nie zapadły, wiele zależy od tego, co zdecyduje rząd. Wypowiadała się minister sportu, że centralne ośrodki sportu od 20 kwietnia zostaną uruchomione dla sportowców olimpijczyków. Zobaczymy, jak to będzie w przypadku piłkarzy. Ekstraklasa SA w imieniu wszystkich klubów zwróci się z taką prośbą, żeby również kluby piłkarskie mogły trenować na początku, tak jak chociażby w niemieckiej Bundeslidze, w małych grupkach, żeby ci piłkarze już mogli pojawiać się na boisku i trenować z piłkami.
Możemy kusić się o ciekawą refleksję. Ona nie dotyczy oczywiście zawodników zagranicznych, ale krajowych. Jeszcze nie tak dawno mało kto był z Wielkopolski, a teraz większość nie musiała wyjechać, bo doczekaliśmy się czasów, że Polacy w Lechu Poznań to są Wielkopolanie albo zawodnicy z najbliższej okolicy.
Tak, zdecydowanie. Tutaj właściwie, jeżeli chodzi o Polaków, to wszyscy są w Poznaniu. Właśnie te środki ostrożności też oczywiście daleko posunięte. Były apele w całym kraju o to, żeby zostać w domu, także w okresie świątecznym, więc oczywiście piłkarze ci polscy także się do tego dostosowali. Większość rzeczywiście mieszka w Poznaniu, większość ma rodziny w Poznaniu, a jeżeli nie w Poznaniu, to w Wielkopolsce. Jeżeli nie w Wielkopolsce, to województwo lubuskie, które bezpośrednio do Wielkopolski przylega. Faktycznie Lech stoi piłkarzami z tego regionu, z Wielkopolski.
Krystian Gytkier pojechał do rodzinnego domu w Danii. Na antenie trzeciego programu duńskiej telewizji zdradził, że niekoniecznie chce przedłużać umowę z Lechem Poznań.
Faktycznie, jeżeli chodzi o Krystiana Gytkiera, to te szanse na pozostanie tego piłkarza w Poznaniu, w Lechu Poznań na kolejny sezon są właściwie minimalne. Krystian też jasno stawiał sprawę, mówił w klubie o tym, że chce stawiać kolejny krok w swojej karierze, że chce trafić do klubu z zdecydowanie silniejszej ligi niż Polska. No i tego planu się trzyma. Trochę runął, co prawda, ten jego plan, jeśli chodzi o wyjazd na Mistrzostwa Europy, które miały być taką dla niego też ważną kartą przetargową. Zagranie w barwach Danii na Euro 2020. Mistrzostwa Europy zostały przesunięte o rok, więc jakby zweryfikować musi te plany Krystian Gytkier, no ale tak jak on mówi, może być łakomym kąskiem na rynku transferowym, bo ten rynek transferowy na pewno zmieni się latem. Będzie także piłkarze, którzy będą mieli karty na ręku, którzy będą wolnymi zawodnikami, mogą być faktycznie dla klubów takimi łakomymi kąskami. Mogą ci piłkarze w pierwszej kolejności być brani pod uwagę przez poszczególne kluby, które będą musiały zweryfikować swoje budżety. Także jeżeli chodzi o Krystiana, sytuacja jest jasna. Na Krystiana czeka oferta kontraktu w Poznaniu. On o tym doskonale wie, rozmawiał bardzo często z dyrektorem sportowym Tomaszem Rząsą. Natomiast oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że jeżeli chodzi o możliwości finansowe, Lech nie będzie w stanie przebić ofert, jakie już Krystian dostawał w poprzednich miesiącach, bo też w okienku zimowym chociażby przychodziły do niego różne ciekawe oferty. Lech jakby podjął decyzję już rok temu, przedłużając o rok, wykorzystując klauzulę w kontrakcie Krystiana Gytkiera, podjął decyzję, że Krystian zostaje na ten rok, nie będzie ten piłkarz na sprzedaż, niezależnie co by się nie działo. Lech nie chce zarabiać w tej sytuacji pieniędzy na Krystianie Gytkierze ani w poprzednim letnim okienku transferowym, ani w zimowym, a kosztem tego, że nie zarobi pieniędzy, jest za to zysk w postaci tego, że Krystian do końca, do 30 czerwca, czy może dłużej, jak będzie trwał sezon, będzie występował w Lechu Poznań i będzie strzelał dla tego Lecha Poznań gole. Także sytuacja była od początku jasna, klarowna, z tym założeniem, że Krystian może faktycznie opuścić Lecha Poznań. Także tutaj nie ma żadnego zaskoczenia w tej jego deklaracji.
Running out of time. I can see the sun light up the sky. So I hit the road in overdrive, baby.
minut po godzinie 19, audycja w sportowym rytmie i druga część piłkarsko-żużlowa. Kontynuujemy wątek piłkarski. Byliśmy przy bułgarskim, mówiliśmy o poznańskim Lechu, no to teraz czas na poznańskiego wielkopolskiego pierwszoligowca, czyli poznańską Wartę. Z trenerem zielonych Piotrem Tworkiem rozmawiał Dawid Cytrowski.
Od momentu, gdy rozjechaliśmy się do domów, gdy dostaliśmy sygnał, że mecze będą odwołane i nie wiadomo, kiedy będą znów wznowione, to zawodnicy zostali wyposażeni w zegarki polarowskie, które rejestrują trening i bicie serca, czyli tą naszą pracę organizmu plus za pomocą GPS-u odległościową pracę. Dodatkowo wyposażyliśmy zawodników w niezbędne trenażery, które mogą służyć im do wykonania treningu w warunkach domowych, a więc wszelkiego rodzaju terabandy, gumy, powerbandy. W każdym dniu dostawali konspekt treningowy, który musieli realizować. Tak naprawdę troszeczkę przerwy mieli tylko w tym okresie świątecznym, w tym wielkim tygodniu, a tutaj daliśmy im wolne i tak naprawdę tutaj chcieliśmy, żeby zawodnicy odpoczęli. Gdzieś głosy chodzą, że powolutku będziemy wracać do treningów i prawdopodobnie będziemy kończyć mecze na boisku.
No właśnie, coraz częściej mówi się o tym, że być może już od przyszłego tygodnia, oczywiście przy zachowaniu pewnego reżimu sanitarnego w małych grupkach, ale być może będzie już dozwolone trenowanie właśnie na boisku. Panie trenerze, ile czasu sztab szkoleniowy tak naprawdę będzie potrzebował, żeby przygotować zawodników do bardzo intensywnego grania? No bo chcąc nie chcąc, pewnie te mecze, intensywność tych spotkań będzie dużo większa.
No jesteśmy cały czas na bieżąco z wszystkimi informacjami, zarówno naszego rządu, które są wydawane czy zalecane poprzez ministra zdrowia Szumowskiego, ale także też jesteśmy w kontakcie z naszym zarządem i często rozmawiamy właśnie na ten temat, kiedy prawdopodobnie mogłyby być wznowione rozgrywki. I na stronach internetowych przeczytałem informację, że Puchar Polski mógłby być grany 26 maja, a pierwsza kolejka Ekstraklasy 30 maja, więc Liga Najwyższa rusza. My jako też zaplecze Ekstraklasy podejrzewam, że będziemy w podobnych terminach musieli być przygotowani. Jest to ponad 5-6 tygodni do takiego nieoficjalnego pierwszego meczu, bo te informacje muszą być jeszcze uwiarygodnione. No i my byśmy chcieli, żeby jak najszybciej wrócić na boisko, natomiast zdajemy sobie sprawę, że no, muszą być zachowane wszelkiego rodzaju kwestie zdrowotne, czy higieny, może bardziej ochrony zdrowia. No kwestia, żeby te przygotowania były na boisku, a więc te minimum 3 tygodnie musimy pracować na murawach.
Przyzna pan, że to dla pana, ale pewnie dla wszystkich trenerów ligowych w Polsce sytuacja wyjątkowa i taka, z którą się nigdy wcześniej nie spotkaliście, bo ile w przerwie zimowej, co do dnia można tak naprawdę wszystko zaplanować, co po kolei, jaką jednostkę treningową, w jaki sposób przeprowadzimy, tutaj trzeba będzie tak naprawdę eksperymentować na żywym organizmie, bo wszyscy żyjecie w takiej niepewności.
Największym problemem to jest, tak jak pan słusznie zauważył, dzień, w którym rozpoczniemy, a więc ten nasz taki deadline przygotowań. Od tego zależy, jakie obciążenia można dozować, jakie można stosować zawodnikom, no bo no, na tym polega przygotowanie zespołu czy organizmów do tej najintensywniejszej pracy. My tak zakładamy, szacujemy, że to może być 5 tygodni, 6 tygodni. Łatwiej nam będzie, jeżeli dostaniemy już taką informację potwierdzoną i tutaj już bardziej będziemy mądrzy w tym planowaniu. Natomiast też zdajemy sobie sprawę, że sytuacja jest dynamiczna i ona może w każdym tygodniu się zmienić, bo jak widzimy i słyszymy, to jeszcze są problemy z tym nieszczęsnym koronawirusem. Ale myślę, że już w tym tygodniu pewnie jakieś informacje do nas dotrą.
No właśnie, czekamy na te kolejne informacje. Na razie wszystko to niepotwierdzone. Na pewno są takie rozważania, żeby na koszty między innymi Polskiego Związku Piłki Nożnej przeprowadzać się przed ewentualnymi meczami, które są planowane, jak mówiliśmy, na przełomie maja i czerwca, tymi pierwszymi po 50 osób z każdej ekipy przygotowującej spotkanie było poddawanych testom i mają być tym objęte nie tylko kluby ekstraklasy, ale także pierwszo i drugoligowe, czyli ten stricte szczebel centralny. No to my teraz zejdźmy na szczebel makroregionalny, powiedzmy coś o piłkarskiej trzeciej lidze, a to dlatego, że nie tylko piłkarze największych klubów mają obniżane między innymi wynagrodzenie. To dotyczy także tych mniejszych, między innymi w trzecioligowej Polonii Środa, ale o tym w rozmowie z Dawidem Cetrowskim opowiedział prezes Polonii Środa Wielkopolska Rafał Ratajczak.
To była inicjatywa zawodników Rady Drużyny. No wiadomo, sytuacja się przeciągała. Zadzwonił do mnie Kuba Wilk w imieniu drużyny. Rozumieją, że jest trudna sytuacja, że nie spodziewają się pełnego wynagrodzenia z kontraktu, bo co bardzo ważne, w Polonii Środa w trzeciej lidze wszyscy zawodnicy mają kontrakty piłkarskie, czyli właściwie nie ma możliwości przez klub wypowiedzenia ani skrócenia tego kontraktu. Każdy kontrakt jest gwarantowany według prawa przez Polski Związek Piłki Nożnej. No i tylko gdy obydwie strony chcą zmienić warunki, obydwie strony podpiszą zmianę kontraktów, tylko wtedy można wprowadzić jakieś zmiany w wysokości czy długości kontraktu. I tutaj wyraźnie inicjatywa należała do zawodników.
A jak wysokie będą to obniżki? To jest tajemnica, że może pan o tym mówić?
Postanowiliśmy zróżnicować jak gdyby zmniejszenie kontraktu w zależności od wynagrodzenia, no bo część, my mamy wielu młodych chłopaków, którzy mają kilkuset złotowe kontrakty, w związku z tym te kontrakty do 1000 zł są zmniejszone o 20%, do 2000 o 30%, a powyżej 2000 brutto o 40%.
Panie prezesie, a z pana obliczeń jakby ta kwota, to te zaoszczędzone pieniądze jakby znacząco wam pomogą, bo no sytuacja jest jaka jest, wiele klubów w Polsce będzie pewnie w najbliższym czasie borykać się z trudnościami finansowymi. Wam te pieniądze mocno pomogą?
Tak, tak, no to jest duża zmiana, bo to jest około 15 000 zł mniej, które będziemy przeznaczać na wynagrodzenia. No wiadomo, że też jesteśmy po rozmowach z naszymi partnerami, sponsorami. Tam też wiele firm ma trudną sytuację, wiele firm no, powiedziało, że na ten moment nie są w stanie nam pomagać, że, no ale mniej więcej to jedno z drugim się pokrywa, ponieważ na kwiecień wpłaty od sponsorów po naszych rozmowach wynika z tego, że będą mniej więcej na poziomie około 35% mniejsze niż w normalnym miesiącu, w związku z tym mniej więcej ten poziom zmniejszenia wpływów od sponsorów i wydatków na zawodników, na kontrakty zawodników mniej więcej będzie porównywalny.
Zawodnicy byli jednomyślni w tej kwestii, czy pojawiły się jakieś wyjątki?
Nie było problemów. No wiadomo, że te nasze wynagrodzenia to nie są porównywalne w ogóle z drugą, pierwszą ligą, czy w ogóle z ekstraklasą, to są mniejsze kwoty, chociaż dla tych zawodników no to na pewno są znaczące kwoty, na pewno dla tych najlepszych zawodników, którzy mają największe wynagrodzenie, no upust o 40% to już jest naprawdę bardzo duży ukłon z ich strony i bardzo no, będziemy o tym pamiętać, szanujemy, że oni w tym momencie no, myślą też nie tylko o sobie, tylko także o dobrym funkcjonowaniu klubu w przyszłości.
Czekamy na decyzję, co dalej z rozgrywkami piłkarskimi. Jak słyszeliśmy, trwają prace na tym, by wznowiły rozgrywki pierwsza, druga liga, a także oczywiście ekstraklasa. Natomiast decyzja dotycząca rozgrywek od trzeciej ligi w dół ma zapaść 11 maja, najpóźniej 11 maja i ma być to wspólnie wypracowana koncepcja przez wszystkie wojewódzkie związki piłkarskie, tak żeby była taka sama sytuacja w każdym województwie czy też w każdej trzeciej lidze. Byliśmy w trzeciej lidze dzięki Polonii Środa Wielkopolska. A jak sobie w tej trudnej sytuacji radzą te kluby z niższych lig, czyli od czwartej ligi w dół? To już są typowo regionalne rozgrywki. O tym rozmawialiśmy już na naszej antenie. Posłuchajmy najciekawszych fragmentów. Rozpoczyna Igor Rudawski, prezes grającej w czwartej lidze Obry Kościan.
Uważam, że ten okres będzie ciężki, w szczególności dla klubu z Kościana. Bardziej będzie ciężki po zakończeniu tego roku, bo no nie wiemy, jak dotacja z miasta będzie wpływała, bo to wiadomo, że miasto może ograniczać budżety, a nie ukrywamy, że to jest jeden z głównych też naszych sponsorów.
Wy podjęliście dotację na rundę wiosenną?
My w tej chwili otrzymaliśmy jedną transzę dotacji i na razie nie wiemy, co będzie dalej.
Utrzymujecie cały czas piłkarzy? Jak to wygląda?
Nie, my mamy taką zasadę, że do momentu, kiedy chłopacy grają i trenują, wtedy tam dostają jakieś wynagrodzenia. W momencie, gdy nie ma meczy bądź treningów, kończymy rundę, oni już tych wynagrodzeń nie utrzymują. Obecnie Obra nie wypłaca żadnych wynagrodzeń.
Suchą stopą z klubowego punktu widzenia, nie oczywiście piłkarzy, możecie tak przejść przez ten kryzys.
Tak, no dla nas w tej chwili, no można powiedzieć, my jakoś tego wielce nie odczuwamy w tej chwili, no bo mówię, tak, jesteśmy gdzieś tam dogadani z zawodnikami, zawsze tak było. No nie ukrywam, że jeżeli gdzieś tam ta liga ruszy, może będziemy próbować jakby tym lojalniejszym zawodnikom, którzy zdecydują się z nami przejść przez ten okres, coś tam dołożyć, podnieść, ale mówię, no to w tej chwili jest ciężko, bo no nie wiemy w ogóle, jak my zepniemy budżety, jak będzie ze sponsorami. Twierdzę, że te rozgrywki nie ruszą. I chociażby z tego względu, że jak wiemy, to nie jest liga zawodowa. Jeżeli by miały ruszyć gdzieś w połowie, początku maja, to jest granie co 3 dni, jeżeli ruszy normalnym systemem. A jak wiemy, chłopacy pracują, więc pytanie, kto w ogóle by ich zwalniał z pracy.
Czy grający wiceprezes Patrii Buk, Paweł Prugar, przerwał treningi w okresie pandemii koronawirusa, czy nie przerwał?
No, myślę, że tutaj nie będę oryginalny. Tak jak inne kluby, tak naprawdę nie zakończyliśmy, a zawiesiliśmy treningi i funkcjonowanie tutaj w naszym klubie. I czekamy na rozwój sytuacji w kraju.
Gdyby tabele po rundzie jesiennej zostały zachowane, to jeśli dobrze widzę, ligowy byt w waszym przypadku, no, nie byłby taki pewny.
No, nie byłby pewny i tak naprawdę moglibyśmy szykować się od sierpnia do gry w klasie okręgowej, dlatego jeszcze raz powtórzę, że mówię, z punktu widzenia czysto sportowego, no chcielibyśmy wyjść na to boisko i rozegrać pełne 15 kolejek.
Głównie opieracie swoją działalność tę finansową i organizacyjną o dotację samorządową?
Tak, głównie jest to dotacja z Urzędu Miasta i Gminy Buk. Jest podpisana umowa, no i teraz czekamy, bo mamy 8 grup młodzieżowych. W kwietniu zarząd podjął decyzję, że nie będziemy tych składek pobierać, także w miesiącach, które jakby, no jeżeli nie będziemy trenować, czy w maju, czy w czerwcu, no także będzie to utrzymane. Pieniądze pochodzące ze składek są pieniędzmi, powiedzmy, takimi bieżącymi, czy które jesteśmy w stanie gdzieś tam wyliczyć i sobie je zaplanować, natomiast tutaj ze sponsorami jest o tyle sprawa dość no, inna, że taki sponsor może być, ale a tutaj w przypadku, powiedzmy, zawieszenia rozgrywek gdzieś, no po prostu nie ma tych sponsorów i krótko mówiąc, nie ma też dodatkowych środków. W niektórych obszarach, bo ja nie mówię, że we wszystkich, ale w niektórych obszarach jak najbardziej można by było zastanowić się nad opłatami związkowymi.
Pan Krzysztof Przybylak, pełniący obowiązki prezesa klubu Przemysław Poznań.
Lider klasy okręgowej, jednej z grup klasy okręgowej.
Chłopacy tu pokazali na rundzie jesiennej, że potrafią grać i wygrywać i walczyć. My jesteśmy beniaminkiem w ogóle tej ligi, więc chcieliśmy do góry siłą rozpędu. Na razie nas koronawirus zatrzymał. Sponsorzy na tym poziomie to nie chcą sponsorować drużyn seniorskich, w Poznaniu przynajmniej. Dotacja z miasta też jest na piłkę młodzieżową, nie na seniorską. Seniorów utrzymujemy tak naprawdę ze składek rodziców, dzieci, młodzieży. Sytuacja, jeżeli chodzi o awans, to nie wiadomo, gdzie by znaleźć te dodatkowe środki. Nie?
I do tego jeszcze w Poznaniu nie ma gdzie grać. No to wasze środowisko wywodzi się z tego starołęcko-ratajskiego Fyrtla, ale gracie na Cytadeli.
Gram na Cytadeli, na Mosie, znaczy no seniorzy grają na Cytadeli.
Panie prezesie, jest pan mi w stanie powiedzieć, jaki jest budżet lidera klasy okręgowej Przemysława Poznań?
Jeżeli chodzi o drużynę seniorską, 25 tysięcy nas kosztowała runda jesienna, więc myślę, że cały sezon około 40-45 tysięcy. Amatorski futbol to są koszty sędziów, boisk, ratowników medycznych, zgłaszania zawodników, transfery. Nie dostajemy w tym okresie składek, myślę, że do czerwca tych składek nie będzie. To jest okres, gdzie zbieraliśmy pieniądze, żeby przetrwać zimę, żeby zapłacić treningi na salach, halach, na wynajmach. I problem zacznie się dopiero jesienią, dlatego naszym postulatem, jakim było do WZPN, było takie, żeby trochę obniżyć koszty sędziowskie, żeby trochę WZPN wziął na siebie, ale słyszałem już to wypowiedzi pana prezesa, że nie ma takiej możliwości. Nie?
Muzyka. when I look at my China girl, and I could pretend nothing really meant too much when I look at my China girl.
Za 18,5 minuty godzina 20. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Część piłkarską tej części audycji mamy już za sobą. To teraz część poświęcona czarnemu sportowi. Oczywiście dzieje się sporo. Sezon 2020 nie wystartował. Za to rozgrywane są różnego rodzaju wirtualne mecze organizowane głównie przez kibiców stęsknionych już za charakterystycznym zapachem metanolu. No ale też dużo pracy mają poszczególne kluby. Taki stan troszkę niepewności, no ale na tym wszystkim stara się czuwać, jeśli chodzi o polski żużel w pierwszej lidze i w drugiej lidze Główna Komisja Sportu Żużlowego, no i oczywiście jeśli chodzi o Ekstraligę, to spółka Speedway Ekstraliga. My posłuchajmy, jak wsłuchują się w głosy tych wszystkich klubów szefa Głównej Komisji Sportu Żużlowego przy Polskim Związku Motorowym Piotra Szymańskiego.
Przysłaliśmy argumentów klubów i propozycji. Tak naprawdę jednym z najważniejszych założeń jest to, że jeżeli rozgrywki ruszyłyby, to najpóźniejszy czas, kiedy miałyby ruszyć rozgrywki pierwszej ligi, to jest przełom lipca i sierpnia, drugiej ligi przełom sierpnia i września. To są najpóźniejsze czasy, okresy, kiedy możemy rozpocząć te rozgrywki. Oczywiście zgadzamy się z klubami, że powinniśmy jechać z publicznością. Nie za bardzo widzimy możliwość jazdy bez naszych kibiców. Być może większa dyskusja na temat możliwości awansu, czy też spadku w zakresie pomiędzy pierwszą ligą a ekstraligą. Ja zapewniam, że jesteśmy cały czas w kontakcie z prezesem Ekstraligi Wojciechem Stępniewskim i również rozpatrujemy różne warianty i wydaje mi się, że na pewno jeżeli liga ruszy normalnie, to będzie normalny system.
Panie przewodniczący, powiedział pan o tym wyznaczeniu pewnych terminów, że pierwsza liga powinna najpóźniej wystartować na przełomie lipca, sierpnia, druga liga ewentualnie na początku września. Rozumiem, że te terminy, ten kalendarz taki hipotetyczny zupełnie zakłada już rozgrywki bez fazy play-offu. Chyba terminów by nie starczyło.
Tak, to są większe rozgrywki bez faz play-offu. Jeżeli miał być play-off, to te rozgrywki muszą się rozpocząć o miesiąc wcześniej. Planujemy nawet, tak samo my, jak również taka wizja jest, że ktoś ze Żydowej, żeby jechać nawet, gdy będzie taka potrzeba, do połowy listopada. Wiem, jaka jest obecnie pogoda. Mam nadzieję, oczywiście nie mam takiej pewności, ale patrząc na poprzednie lata, ta pogoda w listopadzie utrzymywała się dość dobra dla rozgrywania jeszcze imprez, w związku z tym nawet była taka potrzeba, pojedziemy po listopadę. Jest to związane z tym, że tak naprawdę wszystkim nam zależy, i klubom, i sponsorom telewizji, żeby jednak w tym roku te rozgrywki się odbyły. Oczywiście tego na 100% nie możemy powiedzieć, bo nie wiemy, jaka sytuacja będzie.
Wspominał pan o tych systematycznych wideokonferencjach z szefami klubów pierwszej i drugiej ligi żużlowej, Głównej Komisji Sportu Żużlowego, który jest pan przewodniczącym. Nie chcę też z drugiej strony tak za bardzo porównywać czarnego sportu żużlowego z piłką nożną, ale tam na przykład są takie pakiety pomocowe zwane pakietami Bońka, Polski Związek Piłki Nożnej dla tych klubów i ekstraklasowych, aż do tych klubów niższych lig. Czy do pana też takie prośby docierały jako przedstawiciela ciała, które funkcjonuje przy Polskim Związku Motorowym, żeby jakoś spróbować ulżyć klubom w tym sezonie?
Tak, docierały. Oczywiście my w różny sposób będziemy starali się klubom w tym sezonie pomóc, a także w przyszłym tak naprawdę zdjąć pewne obciążenia finansowe, które są ponoszone w przypadku, gdyby tak naprawdę liga w tym roku nie odbyła się i sezon w przyszłym roku, to pewne znacząca ilość różnych kosztów, które obecnie ponoszą kluby, które ponosiły, na pewno będzie ulegnie znaczącemu zniesieniu.
To oczywiście dotyczy klubów pierwszej i drugiej ligi żużlowej w naszym kraju. A my teraz zajrzyjmy do ekipy Mistrzów Polski. Przetoczyła się przez różnego rodzaju internetowe i inne medialne doniesienia sprawa, że no nie najlepiej wyglądają finanse w drużynie FOGO Unii Leszno, ale także na naszej antenie uspokaja dyrektor zarządzający, członek zarządu tego klubu Ireneusz Igielski.
Prawda jest taka, że sytuacja jest niestandardowa, niespotykana i my, tak pewnie jak i inne kluby sportowe, no nie byliśmy przygotowani na taką sytuację, aczkolwiek walczymy z tym i ja liczę, że wyjdziemy obronną ręką z tego. Cały czas jesteśmy w kontakcie z Ekstraligą Żużlową, jesteśmy w kontakcie z naszymi zawodnikami. Wprawdzie klub trzeci tydzień już jest nieczynny, bo zapadła u nas decyzja, żeby jednak klub zamknąć ze względu chociażby na zdrowie wszystkich pracowników i generalnie na całą sytuację. Trzymamy rękę na pulsie cały czas.
To prawda, że jeszcze jakieś gdzieś tam zaległości z poprzedniego sezonu?
Nie, my generalnie zaległości to mamy przede wszystkim, znaczy zaległości. Jest to kwota stała, którą zawsze gdzieś tam zawodnikom wypłacamy za podpis. Akurat w naszym przypadku jest tak, że my tą kwotę stałą mamy podzielone na takie transze miesięczne i różnie zawodnicy mają różne miesiące podpisywane i to też nie jest do końca prawdą, że gdzieś tam media piszą, że my tylko 10% mamy z tych pieniędzy po wypłacanych zawodnikom, dlatego że przez cały sezon, wiadomo, regulamin się zmienił, my mamy do maksymalną kwotę stałą do wypłacania do zawodników, jest to kwota 250 tysięcy. Aczkolwiek przez te pierwsze 3 czy tam nawet 4 miesiące to nie jest tak, że zawodnicy zaraz mają wszystkie pieniądze wypłacane przez nasz klub. Nie wiem, jak jest w innych klubach. My nigdy tak nie robiliśmy, że przed sezonem ta cała stała kwota była wypłacana. Ona jest podzielona na raty i w miarę możliwości gdzieś tam, tak jak było w poprzednich latach, te pieniądze są wypłacane i pewnie tak jak zawsze było, one zostaną wszystkie wypłacone. Aczkolwiek no, sytuacja, tak jak powiedziałem, jest niestandardowa i tak naprawdę czekamy teraz, jak to się wszystko zakończy i w którą stronę to się wszystko potoczy. No bo na dzień dzisiejszy, no to sytuacja nie jest za ciekawa.
W tych kontaktach z zawodnikami, jak oni na tę sytuację reagują?
Nigdy reakcja nie będzie pozytywna, jeżeli trzeba czy pracownikowi, czy zawodnikowi, czy komukolwiek powiedzieć, że musimy usiąść, rozmawiać na temat obniżek wynagrodzenia, cięcia wynagrodzenia albo gdzieś tam opóźnienia w wynagrodzeniu. Także wiadomo, że to tak sytuacja nie jest przyjemna, ale to nie jest sytuacja przyjemna i dla zawodników, ale też dla nas, dla klubu, dlatego że my tam też mamy podpisywane umowy z naszymi sponsorami. Przez tą sytuację, która się wydarzyła, my mamy też z kolei opóźnienia w wypłatach sponsorskich i to działa na zasadzie takiej reakcji łańcuchowej, tak? No, aczkolwiek tak powiedziałem, ja jestem dobrej myśli i mam nadzieję, że ta sytuacja dobrze się dla nas zakończy.
Zapytam także w tym kontekście o pewne wsparcie, jeśli chodzi o miasto Leszno.
Że my jesteśmy w ciągłym kontakcie z naszym prezydentem, panem Łukaszem Borowiakiem. Mamy zapewnienie, że ta współpraca będzie kontynuowana, aczkolwiek żeby współpraca była kontynuowana, no to przede wszystkim musi ruszyć sezon ligowy w takiej albo w innej formie, albo będzie to 18 meczy, czyli 14 meczy rundy zasadniczej plus mecze playoffów, albo być może 4 mecze playoffu, albo ten playoff może być w innej formie rozegrany, albo być może, nie wiem, być może dojdzie do takiej sytuacji, gdzie będziemy w stanie objechać tylko i wyłącznie rundę zasadniczą, tak? Także ja liczę, że to wsparcie z urzędu miasta będzie, tylko tak jak wspomniałem, no żeby było wsparcie, to najpierw musi ruszyć sezon ligowy.
No właśnie, to był gorący meldunek z ekipy Mistrzów Polski w jeździe na żużlu FOGO Unii Leszno ze sprawą dyrektora Ireneusza Igielskiego. To teraz szybciutko przenosimy się do Ostrowa Wielkopolskiego. Drużyna Arget Emalesa też od Ostrowi. W poprzednim sezonie walczyła o awans do Speedway Ekstraligi. Nie udało się, był przegrany finał, później przegrany także baraż, ale mimo wszystko optymistycznie, mimo tej bardzo trudnej sytuacji, podchodzi do sprawy szef TŻT Ostrowia, prezes Radosław Strzelczyk.
Ogólnie staram się tutaj zawsze spoglądać na to optymistycznie, pomimo że okres dla nas jest naprawdę trudny i to nie tylko dla klubów żużlowych, ale dla całego społeczeństwa, ale jak najbardziej. Staram się zawsze z jakiejś trudnej sytuacji wyciągnąć te dobre i bardziej patrzeć na te pozytywy niż to gdzieś tam, co może nas spotkać, coś złego. A więc uważam, że cały czas trzeba należy patrzeć przez pryzmat takiego fajnego fajnego światełka kolorowego i światełka gdzieś w tunelu, aby mieć tą nadzieję, że zawsze będzie lepiej.
A ten optymizm został także wzmocniony w sezonie 2019, kiedy byliście, no może nie jeden krok, ale przynajmniej takie dwa kroki do tego żużlowego raju w naszym kraju, czyli awansu do Speedway Ekstraligi. Coś w tym jest?
Tak, no to na pewno każde zwycięstwo gdzieś cieszy, każdy taki pozytywny dodatkowy bodziec na pewno raduje serce, a więc byliśmy bardzo blisko, aczkolwiek no gdzieś tam powtarzaliśmy my wszyscy tutaj w klubie, że no Ostrowia nie jest jeszcze gotowa może na Ekstraligę, ale my zawsze walczymy o jak najlepsze cele, chcemy w każdym meczu zwyciężać i to było widać, że to co się dzieje u nas w klubie, ten optymizm, to ta radość i to czerpanie z tego wszystkiego przyjemności, co się działo dookoła, no dało nam takiego pozytywnego powera, co się przyniosło też na zawodników i myślę ten klub jeszcze myślę, że pokaże fajnie ciekawych dużo zawodów, gdzie zawodnicy pokażą, mam nadzieję, dużo fajnej radości z jazdy. No, oby to było w tym sezonie.
No właśnie, aby to było w tym sezonie. Ja zapytam teraz o taką sytuację właśnie organizacyjną. Te pierwsze sygnały i od zawodników, i od sponsorów. Jak to wygląda w Ostrowie Wielkopolskim?
No powiem tak. No tak jak myślę, że jak i wszędzie w każdym klubie, to jest dla nas trudny okres, bo musieliśmy podjąć różne kroki, aby po prostu gdzieś podołać temu problemowi, który tutaj jest. No też nasz klub aktualnie na tą chwilę nie pracuje. Gdzieś trzymamy rękę na pulsie, jeśli chodzi o rozmowy ze sponsorami, bo te rozmowy trwają cały czas i na szczęście gdzieś te umowy są wstępnie nadal podpisywane czy przedłużane je dalej, ale no te rozmowy prowadzimy też z zawodnikami, bo tak de facto teraz no nie wiemy, w którym miejscu jesteśmy, jak to stoi wszystko, aby to pozytywnie poukładać i czekamy na tą chwilę, zobaczymy, co nam to wszystko przyszłość przyniesie, czy ten wiosna gdzieś lada moment przejdzie dalej, czy będziemy z nim walczyć dłużej. No, żyjemy w takiej teraz dużej niepewności pod tym względem. Staramy się trzymać rękę na pulsie i staramy się pozytywnie cały czas myśleć, bo to jest dla nas najważniejsze. Nie myśleć negatywnie, bo no nie ma tutaj co się dołować, jeżeli ten wirus tak nas wszystkich dołuje, jak i społeczeństwo, czy na całym świecie, ale też nasze to żużlowe społeczeństwo, naszych kibiców, bo gdzieś tutaj otrzymuje nam stop wiadomości od kibiców, kiedy wrócimy do tego żużla. No troszeczkę ciężko mi to jest powiedzieć, bo wiemy doskonale, że nad nami wisi coś, co nie wiemy, kiedy przejdzie, tak?
Speedway to jest bardzo drogi sport. Drogie są też przygotowania do sezonu. Rozumiem, że no, zasilaliście finansowo swoich zawodników właśnie do sezonu 2020.
Zasililiśmy jak najbardziej tutaj, aczkolwiek jesteśmy też w kontakcie, bo te płatności są podzielone na transze, a więc jesteśmy cały czas tutaj na bieżąco w kontakcie z żużlowcami i chłopakami, aczkolwiek no też pytają się, co będzie dalej. No my sami po prostu trudno nam cokolwiek stwierdzić, jak to będzie dalej wyglądało, ale wierzę w to, że sponsorzy z nami zostaną, że miasto zadeklarowało się i też nam pomoże dalej. I myślę i wierzę w to, że po prostu ten sezon później ruszy. To tylko to będzie takim gdzieś negatywnym aspektem. Wierzę też w to, że to się wszystko poukłada. Wiem, że może jestem takim optymistą, ale wierzę w to, że to wróci do, w przyszłości do normalności. Ja też tutaj mówię jako przedsiębiorca, bo ten czas, okres dla przedsiębiorców jest też trudny i to gdzieś tak wszystko spoglądamy w przyszłość, to będzie dalej, ale mam nadzieję, że to wszystko niedługo się wyjaśni i będziemy cieszyć się na żużlowych terenach.
Aby tak się stało, także pewne sponsorskie kłopoty z pewnością pojawią się w klubie z Rzesińskiej 25 z Gniezna. Myślę o ekipie Car Gwarant Start Gniezno. Posłuchajmy zatem meldunku menedżera tego klubu, tej żużlowej drużyny, Rafaela Wojciechowskiego.
Utęsknieniem czekamy, kiedy możemy powrócić na tor. Niestety no, sytuacja jest taka, jaka jest.
Też się pan upiera przy tym, żeby jeździć tylko wtedy, kiedy na trybunach będą mogli zasiąść kibice, podobnie na stadionie przy Wrzesińskiej 25?
Czyli wiemy obecnie, że budżety klubów pierwszoligowych i drugoligowych opierają się chociażby w 1/3 ze wsparcia kibiców i trudno sobie wyobrazić, żeby podpisując kontrakty i żebyśmy mogli zrealizować kontrakty na poziomie takim, jakie są podpisane bez jazdy z kibicami oczywiście, bo to jest nierealne. Oczywiście wszystkie scenariusze mogą być możliwe, no ale wróćmy najpierw do normalności, później możemy myśleć o tym, czy będziemy jeździć z kibicami, czy bez kibiców.
Są jakieś sygnały właśnie od grupy sponsorskich związanych z drużyną gnieźnieńską, że no, będą zmuszeni się wycofać na przykład?
Powiem tak, u nas za sprawy organizacyjno-finansowe odpowiedzialny jest dyrektor klubu Piotr Mikołajczyk. Oczywiście jestem świeżo w kontakcie z nim zdalnym, często rozmawiamy przez telefon i informujemy siebie na bieżąco. No, wiem, że na dzień dzisiejszy żaden ze sponsorów się nie wycofał, ale praktycznie 80% zawiesiło, zamroziło wpłaty do klubu, więc... No gdyby nie dotacja z miasta, za którą bardzo serdecznie jesteśmy wdzięczni prezydentowi, no mielibyśmy problemy także funkcjonować, ale na dzisiaj jesteśmy stabilni. Oczywiście no, ta sytuacja jest bardzo trudna dla wszystkich i tak naprawdę nikt nie wie, jak z tej sytuacji wyjdzie.
Fajny skład z Pawliczem, Timo Lachtim, Oliverem Bertsonem, Oskarem Pfeifferem, Fredrikiem Jakobsenem. Tam panu chyba bardzo żal, że tego sezonu 2020 nie ma, bo cele mieliście duże.
Tak, tym bardziej, że dwa razy rzędu zajmowaliśmy trzecie miejsce, więc jak to się mówi, apetyt rośnie w miarę jedzenia. W tym roku uważam, przygotowaliśmy bardzo ciekawy skład. Skład, który miał naprawdę powalczyć na co najmniej o tą pierwszą czwórkę, a jak ja zawsze powtarzam, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, czyli wszystko jest możliwe, jeżeli walczyć pierwszą czwórkę, walczyć dalej. No i chcieliśmy sporo namieszać. Mam nadzieję, że ten sezon jeszcze ruszy i będziemy mogli to udowodnić na torze.
A ten fajny skład usłyszał od pana dyrektora albo od pana uwagi takie, że no, trzeba będzie te finanse ściąć?
Na razie w ogóle nie ma na ten temat rozmowy. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Mam nadzieję, że na koniec maja będziemy wiedzieć wszystko, bo myślę, że też decyzje nie można przeciągać w nieskończoność. Nie można stać w takim rozkroku, czy pojedziemy, czy nie pojedziemy. Na pewno wtedy usiądziemy, jakie będą perspektywy, będziemy wiedzieć, będziemy rozmawiać z zawodnikami, bo wtedy będzie można wiele więcej powiedzieć na temat sytuacji na całym świecie właściwie. I tego, czy są granice potwierdzone, czy jest szansa odjechać ten sezon. Jeżeli nie, to na pewno też będziemy chcieli w jakiś sposób zawodnikom pomóc, bo powiemy, że wtedy oni mają olbrzymie koszty, a ten sezon może być zamrożony do przyszłego roku, bo też taka opcja istnieje. Mam nadzieję, że to ten czarny scenariusz nie dojdzie do skutku. Chciałbym być tutaj optymistą i jestem na ogół optymistą i staram się w każdej rzeczy widzieć pozytywne sprawy.
Może wystartuje sezon 2020 w polskich ligach żużlowych, oby tak się stało. Do czasu oczekiwania na te prawdziwe rozgrywki można też radia posłuchać. Zapraszamy jutro na nasze pierwsze serwisy 5 minut po 6, 5 minut po 7, wieczorem 19.05, 22.05 i zachęcamy Państwa do wspólnych sportowych, radiowych wspominek na naszej antenie w audycji Sportowa Arena jutro od 21.10, a to dlatego, że już najbliższy piątek, 93. rocznica powstania naszej stacji, w której sportu nigdy nie brakowało i mamy nadzieję nie zabraknie. Jutro także naszymi telefonicznymi gośćmi będą profesor Lechosław Gabrecki, wielki pasjonat radiofonii i wielki kibic sportowy, a także wieloletni realizator transmisji sportowych w Polskim Radiu Poznań Ludwik Sołtysiak. Ale żeby być na bieżąco, żeby było jak najbardziej współcześnie, trzymał rękę na pulcie nasz reporter Wojtek Bernard i otrzymał informację od prezesa Polskich Wioseł Ryszarda Stadniuka, że Europejska Federacja Wioślarska podała termin przełożonych, okazuje się, mistrzostw Europy w wioślarstwie na 9-11 dzień października tego roku, jeśli oczywiście stan prawny w naszym kraju na to pozwoli. Ale piłkarze kolejorza też jutro wracają.
Tak, a wioślarze na wyremontowanym torze regatowym będą startowali z automatycznym startem, przypomnijmy. Natomiast piłkarze Lecha jutro wracają do treningów oczywiście indywidualnych. Do tego jeszcze wszyscy będą odizolowani za 2 tygodnie, czyli 4 maja wszystkim piłkarzom Lecha mają zostać zrobione testy na obecność wirusa COVID-19 i być może będzie już wtedy zgoda władz na zespół. Połowę treningi. 3 piłkarzy Lecha było za granicą w rodzinnych domach. To Gytkier, Budko i Mikl Anderhart. Oni najbliższe 2 tygodnie muszą spędzić na obowiązkowej kwarantannie, więc nawet jeżeli pod koniec tego tygodnia będzie pozwolenie na treningi w mniejszych grupach, no to akurat tych 3 zawodników nie będzie mogło brać w nich udziału. Ciekawa inicjatywa najbogatszych tenisistów. Lider światowego rankingu Nowak Dżokowicz zapowiedział utworzenie funduszu wsparcia finansowego dla graczy z miejsc od 250 do 700 w zestawieniu ATP. pełniący funkcję przewodniczącego Rady Zawodniczej ATP, Serp ogłosił założenia projektu po konsultacjach z Hiszpanem Rafaelem Nadalem oraz Szwajcarem Rogerem Federerem. Ponad 4 miliony dolarów ma być przekazanych na pomoc tenisistom od 250 miejsca w dół w punktacji ATP.
To, żeby powiedzieć teraz Game Set Match, to dzisiejsze wydanie audycji w Sportowym Rytmie zrealizował Paweł Kratkowski, a przygotowali, prowadzili
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy.